Jest dokładnie 10.32. Witam w programie Ludzie i Pieniądze. Środowe wydanie, a więc dziennikarze i menedżerowie związani z gospodarką morską. A w studio Radia Gdańsk Wioletta Kakowska-Mering z serwisu trójmiasto.pl, Piotr Stareńczak z portalu Morskiego i Krzysztof Szymborski, prezes BTC. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pytanie związane trochę z biznesem morskim, ale przede wszystkim z chyba etyką na styku polityki i biznesu. Pojawiły się sugestie, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder mógłby zostać jednym z dyrektorów w firmie Rosneft. Przypomnijmy, Gerhard Schröder zajmuje się, już był w radzie, jest w radzie nadzorczej związanej z układaniem Nord Streamu, czyli gazociągu pod dnie Bałtyku. Jest to jeden z bardziej jaskrawych przypadków, kiedy tak znany polityk, zajmujący tak eksponowane miejsce, bo przecież kanclerz najsilniejszy w kraju, który ma najsilniejszą gospodarkę w Europie, pracuje i to dla firm z kapitałem rosyjskim, w jasny sposób pokazując, czy jakby lobbując na rzecz tych firm. Czy tak naprawdę dzisiaj powinniśmy już się pogodzić i powiedzieć, że to jest norma? Czy jednak taka sytuacja budzi w nas sprzeciw, a przynajmniej obawę? Jak Państwo uważacie?
Powinna budzić obawę i powinno się coś z tym robić. Natomiast takie przypadki są już na tyle częste, że niestety zaczynamy się uodparniać czy znieczulać na takie sytuacje, ale to nie powinno mieć miejsca. Myślę, że powinno to być piętnowane, ale coś za tym powinno pójść, jednak jakieś sprawdzenia, czy nie dochodzi do konfliktu interesów na drodze prawnej, zbadanie tego, takich sytuacji.
Państwa razi ta sytuacja?
Zgadzam się tutaj z panem, że jakby się przyzwyczailiśmy i to nie jest akurat tylko ten przykład. On może tak trochę kole w oczy, ponieważ chodzi tutaj przy okazji o relacje niemiecko-rosyjskie, tak? I one są takie najbardziej gdzieś tam kontrowersyjne, no ale i Tony Blair pracuje dla prywatnego biznesu, i Sarkozy, i Kazimierz Marcinkiewicz również, tak? I z poprzedniej ekipy pan Sławomir Nowak dla agencji rządowej ukraińskiej. No i w kraju mamy przypadki takich transferów, przejść do biznesu. Ja rozumiem,
no,
że oczywiście jest to biznes.
Kanclerz rządu niemieckiego pracujący dla rosyjskiej wielkiej, bo to są oczywiście
no właśnie
na razie
mówię, dlatego
zapowiedzi.
Nas bardziej te relacje, tak, że akurat chodzi tutaj o spółkę rosyjską, tak, no ale gdyby to była spółka każda inna, to być może nie rozmawialibyśmy o tym w tej chwili, tak?
Gdyby poszedł do Shella, byśmy
na
nie
przykład,
dyskutowali?
Na przykład, pewnie nie, ale to jest akurat taka relacja, która gdzieś tam dla nas, dla Polaków być może jest gdzieś tam trudna do zrozumienia i gdzieś krytycznie do niej podchodzimy. No wprawdzie tam pan kanclerz był podejrzewany gdzieś tam o lobbowanie faktycznie na rzecz tego, żeby tych sankcji w stosunku do Rosji było jak najmniej, nie było w ogóle, więc to już była taka działalność poza biznesowa, a taki lobby polityczne właściwie i gospodarcze. No mówmy się, takich przykładów przejść, tak, nie wiem. Pan Wojciech Jasiński jest szefem Orlenu. Ja wiem, że spółka Skarbu Państwa, no ale to też jest przejście z polityki do biznesu ewidentnie. Ja mówię, a pan Sławomir Nowak jest szefem ukraińskiej agencji odbudowy dróg. Więc zdarza się to wszędzie. Tak?
Z tym, że na przykład w przypadku pana Jasińskiego można mieć takie domniemanie, że jako minister działał w interesie polskim i jako szef firmy państwowej też działa nadal w interesie tego samego państwa, Polski. Naturalnie. Natomiast tam mamy w przypadku Schrödera mamy z trochę inną sytuacją do czynienia.
Mhm. To z państwem, które nie ma najlepszej reputacji, czyli no z Rosją. Pana prezesa to bulwersuje?
To, że politycy pracują później w biznesie, kiedy kończą karierę polityczną, to jest normalne. Natomiast to przejście Schrödera budzi podejrzenie, że kiedy był kanclerzem, to również działał na rzecz swojego przyszłego pracodawcy. I tutaj to jest naganne. I należałoby dokładnie sprawdzić jego przeszłość. Mamy do czynienia z podobnymi elementami, albo nasuwają się podobne elementy w przypadku prezydenta Trumpa, czy przypadkiem nie był pod wpływem, czy nie lobbował, czy nie działał na rzecz imperium mającego ambicje bycia imperium światowym. I to dla nas jest groźne, ponieważ jesteśmy uzależnieni zarówno energetycznie od rosyjskiego gazu. Mamy złe doświadczenia, kiedy Niemiec dogaduje się z Rosjaninem i zawsze jesteśmy podejrzliwi, a to są akurat w tej chwili tematy te, którymi się zajmuje Schröder, czyli Nord Stream. To są tematy strategiczne i dla Polski, i dla Europy, a być może jeszcze ważniejsze dla i Rosji, i Niemiec. Dlatego.
A jak państwo sądzicie, w Europie Zachodniej, mimo pewnych deklaracji Unii, jest wysoki poziom akceptacji dla projektu Nord Stream 2. Shell oficjalnie ogłosił, że jest zainteresowany uczestniczeniem w tej budowie drugiej nitki gazociągu. Wydaje się, że na drodze administracyjnej ciężko będzie powstrzymać tą inwestycję. Czy obecność Gerharda Schrödera może mieć znaczenie dla takiego postrzegania całej tej inwestycji? Czy tu jednak jest brutalne liczenie pieniędzy i na przykład wspomniany Shell stwierdził, że opłaca się poprzeć tą inwestycję, czyli drugą nitkę gazociągu?
No, Shell, jak każda korporacja, szuka zysków i dobrze wiemy, że dzisiaj Amerykanie sprzedają gaz bardzo drogo, bo mają swój gaz łupkowy. Natomiast Rosjanie są skłonni sprzedawać go tanio. Jeżeli widzą pozaekonomiczny do tego jeszcze interes, to bardzo chętnie i Shell to dobrze widzi, więc jest wiele chętnych, którzy chcieliby kupować od Rosjan gaz. Na pewno.
Jeżeli wątpliwa jest koncepcja budowy drugiej nitki Nord Streamu pod względem ekonomicznym, jeżeli możemy się tu doszukiwać jakichś politycznych motywacji i współpracy w ramach tych motywacji współpracy Niemiec i Rosji, to jeżeli kogoś może dziwić poparcie Shella, przy założeniu, że właśnie nie chodzi o motywacje ekonomiczne, to pamiętajmy, że Shell ma różne inne interesy w Rosji związane z wydobyciem ropy czy gazu.
W dużej mierze w Arktyce, prawda?
Tak jest, tak jest. Także mogą to być naczynia połączone interesów w różnych miejscach, w kontaktach z Rosją.
Łatwiej będzie w Arktyce. Za którymi zawsze zwykle i tak potem stoją pieniądze, więc raczej myślę, że tutaj jakby osoba kanclerza, no też ma oczywiście jakiś pewnie wpływ, bo lobowanie
po to właśnie istnieje. Ale uważacie państwo, że nie pierwszorzędne?
Nie tak? Pierwszorzędne. Myślę, że wynik finansowy zdecydowanie.
No więc Gerhard Schröder być może będzie, oprócz tego, że jest szefem Rady Nadzorczej projektu Nord Stream, będzie także dyrektorem w Rosniefcie. Rzeczywiście fantastyczna kariera biznesowa, ale niewiele chyba na to poradzimy. A skoro już mówimy o energetyce i Rosji, ciekawe zjawisko opisane przez Trójmiasto.pl. Do Polski przypływają największe kontenerowce, rozładowujemy je w DCT, a potem nagle się okazuje, że tankowanie odbywa się w Kaliningradzie, rosyjskie paliwo, wprawdzie bardziej zasiarczone, ale tańsze. Nie potrafimy robić biznesu, żeby tutaj zatankować te statki, czy to jest świadoma strategia? Tam jest taniej, więc zapłacimy kary za gorsze paliwo, ale tankowanie będzie tańsze.
Znaczy, myślę, że tutaj też wynik finansowy i tańsze tankowanie zdecydowanie gdzieś tam wygrywa. No nas obowiązują jakieś przepisy. Tutaj choćby, nie wiem,
na Lotos. Na całym Bałtyku są
dokładnie
przepisy.
Lotos choćby się bardzo starał i gdyby to bunkrowanie było już prawda, wszędzie dostępne w każdej chwili. No to cena, niestety cena. A tutaj jakby no, nie jesteśmy w stanie rywalizować.
Jedną z publikacji, która być może stała się inspiracją dla poruszenia tego tematu dzisiaj, w takiej publikacji znajdujemy takie stwierdzenie, że rosyjskie zasiarczone paliwo jest o wiele tańsze. Ale w tej publikacji ja nie widzę żadnego przekonującego dowodu dziennikarskiego, świadczącego o tym, że rzeczywiście paliwo rosyjskie jest zasiarczone, bo jest rosyjskie. Niestety wczoraj było święto, nie można było, od kiedy się dowiedziałem o tematyce dzisiejszej rozmowy, nie mogłem przeprowadzić porządnego rozeznania. Natomiast parę rzeczy trzeba powiedzieć. Przede wszystkim Kaliningrad jest od dawna silnym centrum bunkrowania statków. Najlepszym dowodem tego jest to, że działa tam kilka również zagranicznych firm bunkrujących statki handlowych, to znaczy nie fizycznych dostawców, ale traderów, tak. Jest tam między innymi bardzo silny, znany Dan Bunkering z Danii. Kolejny trader działający w Kaliningradzie to Clipper Oil Marine Fuel z głównymi biurami w Stanach Zjednoczonych i w Singapurze. 16 lipca, niestety nie byłem w stanie się dowiedzieć, nie miałem dostępu do pełnej treści w specjalistycznym, bardzo wąskim tematycznie serwisie, do pełnej treści nie miałem dostępu, ale 16 lipca bieżącego roku informowano, że kolejny trader ustanowił biuro w Kaliningradzie. Poza tym jest jeszcze tam między innymi niemiecka IBT Bunkering and Trading, również biurem w Kaliningradzie. Więc od wielu graczy rynkowych się interesuje tym rynkiem i od dawna jest to znaczący punkt dostaw paliw dla statków. Natomiast udało mi się wczoraj skontaktować z przedstawicielem Dan Bunkering w Kaliningradzie, który właśnie nie jest fizycznym dostawcą, od którego dowiedziałem się, że działają tam w Kaliningradzie, w Bałtyjsku, dwaj fizyczni dostawcy paliwa okrętowego. Są to Lukoil, no i Gazprom Nieft Marine Bunkers. A przepraszam bardzo, jeszcze w kwietniu poinformowano, że RN Bunker rozpoczął sprzedaż paliw niskosiarkowych z rafinerii w Ufie.
W
Kaliningradzie rozpoczął. Pierwsze transporty takich paliw właśnie niskosiarkowych odbyły się do czterech lokalizacji, w tym do Sankt Petersburga i Kaliningradu. RN Bunker to jest oddział, spółka zależna Rosnieftu. Akurat się złożyło tak, że już wcześniej mówiliśmy o Rosniefcie dzisiaj. I teraz tak, od przedstawiciela Dan Bunkering dowiedziałem się, że obaj fizyczni dostawcy paliw okrętowych w Kaliningradzie w pełnym asortymencie paliw okrętowych oferują również paliwa niskosiarkowe. Więc zanim zaczniemy dyskutować...
Ale oferują czy sprzedają? Czy to udało się
Sprzedają. Zanim zaczniemy dyskutować nad tym, dlaczego tak jest, że w Rosji tankują, a nie u nas, to najpierw trzeba by się przekonać, sprawdzić, czy rzeczywiście tankują tam paliwo...
Czy jest to kwestia jakości paliwa,
tak? Z wysoką zawartością siarki.
Dobrze, ale nawet załóżmy, że to paliwo jest normalne i prawidłowe, to ja może spytam prezesa Szymborskiego, bo do pana terminalu zawijają liczne statki. Piotr Stareńczak wymienił szereg podmiotów, które handlują tym paliwem w Kaliningradzie. Widać, że to jest potężny rynek tam. Co zrobić, żeby tankować w Gdyni albo w Gdańsku? Czy to jest w ogóle możliwe do przeprowadzenia?
Oczywiście, że jest, tylko nie jesteśmy przygotowani na duże dawki, że tak powiem, które potrzebują statki. Nie ma ani bardzo dużych bunkierek. Jeżeli się pokazują... Powiem jako przykład, jeżeli pokazują się chętni na bunkrowanie gazu, to on może być dostarczany cysternami. To nie są instalacje na tyle przemysłowe i na tyle wydajne, żeby mógł statek szybko zatankować i odejść. W związku z tym u mnie prawie nikt też nie bunkruje. Oni wszyscy bunkrują na wschodzie, tak samo przeważnie w Kaliningradzie. Nie ma jak dotąd wystarczającej technicznej instalacji w portach nad Zatoką Gdańską, żeby można było zatankować taki duży okręt, statek.
Można jako przykład tego właśnie, czego się przed chwilą dowiedzieliśmy, jako przykład można podać statek Marstal Maersk, należący do klasy IEEE, który właśnie wczoraj w południe, czy wczesnym popołudniem wyszedł z DCT Gdańsk. Po 3 godzinach znalazł się już na pozycji blisko Bałtyjska, na redzie Bałtyjska i Kaliningradu. I po południu zaczęło się tankowanie ze statku Mid-Volga 2. i ono trwa do tej pory. Jeszcze Tamid Wolga jest przy burcie tego wielkiego kontenerowca, który wyszedł wczoraj z Gdańska. Dodam, że pojemność zbiorników statków tego typu, a to są do niedawna największe kontenerowce na świecie i wciąż niewiele im brakuje do obecnie największych. Pojemność zbiorników na olej napędowy, na paliwo lekkie, to jest około 1000 metrów sześciennych, czy około 1000 ton z grubsza. Natomiast na paliwo ciężkie to jest 14 i prawie 14,5 tysiąca ton może się pomieścić w zbiornikach paliwowych tego statku. A ta bunkierka, która od wczoraj stoi przy burcie statku, ma nośność 6,5 tysiąca ton. Także widać, jaka to jest skala. Taka bunkierka przy jednorazowym bunkrowaniu jest w stanie zapełnić zbiorniki statków zaledwie w około połowie. I to bunkrowanie trwa od wczoraj, do chwili obecnej.
Ale to, ja mam pytanie, bo to jest najbardziej interesujące. My inwestujemy, czy inwestorzy, konkretni operatorzy inwestują w terminale, ściągamy tutaj potężne linie żeglugowe, chwalimy się, cieszymy tym, co się dzieje w polskich portach. Panie prezesie, zabrakło takiego myślenia biznesowego, a zaróbmy jeszcze na paliwie. Te dane, które tutaj padły przed chwilą, pokazują, że to jest gigantyczny biznes do zrobienia.
Ja nie wiem, czy zabrakło takiego myślenia. Rozwijamy bazę składową w Pernie właśnie po to, żeby handlować różnymi paliwami. Nie znam sytuacji firm, które zajmują się bunkrowaniem. Nie wiem, jaką strategię ma Lotos, więc trudno powiedzieć, czy brak myślenia, czy też trudno znaleźć atrakcyjną ofertę cenową, żeby zacząć handlować paliwem, bo wiadomo, że musimy jej tak kupić od Rosjan. No to trzeba, żeby specjaliści jednak się wypowiedzieli.
Tym bardziej, że wejście na rynek paliw płynnych, czy na nowe sektory rynku jest ciężkie, kapitałochłonne. Potrzebne są na przykład statki, bunkierki, a to kosztuje wszystko jedno, czy zbudowane na własny rachunek nowe, czy też czarterowane. To zawsze kosztuje, więc nie wiadomo, czy były prowadzone takie analizy, czy rzeczywiście zabrakło myślenia, czy też myślenie było, ale się okazało, że
się
nie da.
Opłaca,
bo
tak?
Na przykład mamy za mały kapitał, nie ma, załóżmy, na przykład Lotos jest obciążony inwestycją EFRA ostatnią, która jest, jak się mówi, ważna dla niego i przyszłościowa i korzystna, no ale może już zabrakło po prostu środków na innego rodzaju inwestycje i być może były prowadzone takie analizy, natomiast uznano, że to jest mniej potrzebne z punktu widzenia przychodów spółki i dlatego zrezygnowano. Natomiast mnie martwi trochę inny temat związany z bunkrowaniem, mianowicie nie wykorzystaliśmy renty bycia pierwszym z dużym terminalem LNG stałym, lądowym w Świnoujściu. Już od dawna się słyszało, że prowadzone są analizy w sprawie bunkrowania, w sprawie rozszerzenia funkcjonalności terminalu w Świnoujściu o bunkrowanie. I to, że się prowadzi analizy, to już słyszałem za czasów poprzedniego rządu. I nadal nie ma decyzji o wejściu w ten rynek. No i niestety już nas zaczęli wyprzedzać. Już na przykład Niemcy razem z terminalem pływającym w jednym z państw bałtyckich dogadali się, stworzyli firmę, która oferuje bunkrowanie LNG na Bałtyku, zwłaszcza w państwach bałtyckich, no ale to jest blisko nas i po prostu renta bycia pierwszym została utracona. Szansa, okazja została utracona.
To, o czym tutaj Arturze wspomniałeś, o tym, czy myślano, tak? Znaczy o pewnie ustaleniach, które gdzieś tam zapadają, czy analizach w zaciszu gabinetów, to się oczywiście nie dowiemy. Ale mam jednak wrażenie, że LOTOS jakby do tej pory jakby dość za każdym razem, tak? Jak obierał jakiś temat, który go interesował, to dość mocno o tym mówił i no, nie przypominam sobie, żeby akurat ta materia gdzieś była poruszana, tak? Bo gdzieś tam w sferze zainteresowań dość dużych były to paliwa dostarczane na lotniska, tak?
A tak, do samolotów. To bardzo dobrze rozwijający się biznes.
Tak, była mowa po drodze też i pojawiły się też takie punkty o dostarczaniu paliwa małym jednostkom pływającym, ale to takie no, naprawdę bardzo
małą skalę.
Nie, to są
stacje paliw przy marinach, tak to nazwijmy, tak?
Ale nie przypominam sobie, że prowadzono jakieś rozmowy przy okazji wejścia tych dużych jednostek do Gdańska, tak? Tych wielkich kontenerowców. Być może wtedy zabrakło takiej pogłębionej analizy.
Nisza do wykorzystania i to nawet nie
nisza. Zastanowił się, że to jest również ten rynek. Ale też mówimy o LOTOSie, no ale tutaj też jakby nie zaistniał i Orlen tak naprawdę w tym
który
temacie.
Który ma bunkierki, który ma kilka bunkierek. Jeszcze wracając do paliw niskosiarkowych, warto przypomnieć, że od tego roku paliwa dla promu kursującego między Gdańskiem a Nynasham, czyli dla promu Wawel, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, dostarcza fińska firma Neste po stronie szwedzkiej. Ogłoszono to w styczniu właśnie, że Neste rozpoczyna dostawy niskosiarkowego paliwa okrętowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i te dostawy odbywają się w Nynasham cysternami. Polferys to dla nas nowy, ważny klient. Ta współpraca jest możliwa dzięki temu, że nasze usługi dystrybucyjne zostały rozszerzone na Szwecję, mówił wiceprezes Neste Oil. Także okazuje się, że jeżeli chodzi o nasze ewentualne nisze rynkowe do zagospodarowania, to
sporo do zrobienia.
W dostawie paliw tracimy nie tylko przy dużych kontenerowcach, ale również przy promach polskich.
No tutaj, ale z drugiej strony jest jakieś pytanie jednak o jakość zawsze, bo jeden z naszych słuchaczy napisał, na gazie z rosyjskiej stacji robię 340 kilometrów na pełnym baku, a jak zatankuję na moim, i tu pada nazwa polskiej sieci, to robię nawet 420 kilometrów. Dam się zawsze nabrać na parę groszy mniej za litr, ale kierowca czuje, że rosyjskie nie zawsze jest dobre. Więc są też takie opinie. I zmieniając temat, konflikt w DCT, spór zarządu z pracownikami, czy takie spory mogą się odbijać na pozycji rynkowej, czy tak naprawdę musimy przywyknąć, że spór związków z zarządem to coś normalnego. Wydawać by się mogło, że w DCT wszystko kwitnie, spór się pojawił.
Znaczy to jest już kolejny spór, bo DCT niestety od kilku lat tak gdzieś mniej więcej...
Ale potem była nawet umowa z Solidarnością.
No tak, ma gdzieś problemy w tej współpracy i komunikacji ze związkami zawodowymi. Pewnie wina leży po środku, czyli gdzieś jest to problem komunikacyjny z jednej i z drugiej strony. Jednak jakby w tej kolejnej odsłonie tego konfliktu, a mianowicie jakichś tam zmian, które zaszły w systemie motywacyjnym, no jakby jednego się nie da wytłumaczyć, tak? Jeżeli się w kwietniu 2016 podpisuje jakiś pakiet, tak? I się zobowiązuje do czegoś na tej linii współpracy załoga, zarząd, załoga firma, no to czegoś się trzeba trzymać. Tutaj dokonano zmian, oczywiście jak zarząd tłumaczy niby w trosce i dla dobra załogi, no ale dokonano zmian bez konsultacji. No to jest tak naprawdę gdzieś tam podważenie tego wszystkiego, co udało się po iluś tam latach konfliktów, które nawet skutkowały strajkami, przypomnę, uzyskać. Więc nawet gdyby intencje zarządu były jak najbardziej czyste, no to niestety z tak zwanej komunikacji i tego dialogu na linii załoga, związki, zarząd, no to niestety dwuja.
Panie prezesie, jak po stronie zarządu taki spór, DCT? Spór.
Rozmawiać oczywiście, rozmawiać i rozmawiać, a przede wszystkim pierw przygotowywać zmiany, a później je wprowadzać, a nie odwrotnie. Wprowadzać zmiany, a później martwić się, jak rozwiązać konflikt. Natomiast odniosę się do pana pierwszej wypowiedzi, tej wprowadzającej nas. To, że są spory i rozmaite konflikty pomiędzy związkami, które prezentują często bardzo dużą część załogi, a zarządem, to jest normalna rzecz. Należy, znowu wrócę, rozmawiać. To, czy może wpłynąć na biznes taki konflikt, oczywiście, że tak. Znakomitym przykładem jest firma prowadzona przeze mnie, która w 2008 roku miała potężne problemy związane właśnie ze sporem załogi z zarządem i co doprowadziło do przerwy w pracy dwutygodniowej. To jest duża strata finansowa i również zachwiało pozycją rynkową. Także trzeba być nadostrożnym i bardzo uważać na to, co się zmienia w zasadach wynagradzania czy pracy pracowników, po to, żeby nie doprowadzić do takich już skrajnie trudnych później zdarzeń.
To będziemy obserwowali sytuację w DTC i tym DCT i to, co tam się dzieje. Miejmy nadzieję, że ten konflikt uda się w jakiś sposób zażegnać. A ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w studiu Radia Gdańsk gościli Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, Piotr Stareńczak, Portal Morski i Wioletta Kakowska-Mering, trójmiasto.pl. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Artur Kiełbasiński.
Dziękuję.